Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pich. Proszę Państwa, nigdy wcześniej nie podejrzewałbym siebie o to, że będę cytował komunistycznego łobuza niejakiego Godzinowskiego, którego najchętniej zarżnąłbym tępym nożem. Zarzynałbym tępym nożem przez dłuższy czas, żeby dłużej cierpiał. No ale cóż, niestety czasami zdarzają się sytuacje, które mi się nie śniły w ogóle kiedykolwiek. Niestety muszę to robić, żeby być uczciwym, w przeciwieństwie do tego bydlaka komunistycznego ruskiego rytu, tego Godzinowskiego. Ja chcę być uczciwy w stosunku do Państwa i dlatego muszę podać nazwisko osoby, która prowadziła rozmowę z panem Charles d'Affaires ambasady Chin w Polsce, Yu Dongli. Również będę, znaczy nie będę musiał, powinienem przedstawić zdjęcie tych panów w budynku ambasady, przypuszczam, że w budynku ambasady, w czasie tej rozmowy. A pozwolicie Państwo, a rzecz się ukazała tfu-tfu w czymś, co się nazywa trybuna. A biorąc pod uwagę, że mam 70 lat, więc wiem, co było praprzodkami tego gówna pod tytułem trybuna. No ale cóż, a żeby być uczciwym w stosunku do Państwa i żebyście mieli Państwo jasność, skąd ja to biorę, a muszę to wszystko zrobić. To jest jak taplanie się w gównie, w gnojówce a ludzi typu Godzinowskiego po to, żeby wydobyć z tej gnojówki perłę w postaci, mam nadzieję, w postaci myśli Charles d'Affaires ambasady chińskiej w Polsce. Cytuję pytania i odpowiedzi. Nie znam tego artykułu, nie znam tego wywiadu, nie wiem, o co pytał pierwszy, co odpowiadał drugi pan. Przekonamy się. Cytuję zatem pytanie. 1 lipca przypada setna rocznica powstania Komunistycznej Partii Chin. Rozumiem, że strona chińska będzie hucznie świętować rocznicę tego ważnego momentu w historii. Jak pan sądzi, co jest głównym czynnikiem przez ostatnie stulecie przemiany Komunistycznej Partii Chin w ogromną partię liczącą ponad 91 milionów członków, która to partia nadal pozostaje żywotna i dynamiczna? Odpowiedź brzmi. Sekretarz generalny Xi Jinping wskazuje, że Komunistyczna Partia Chin, będąc największą partią polityczną na świecie, musi również na taką wyglądać. Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko w liczbie członków partii, w wielkości samej organizacji, ale także w jej charakterze, obranych celach, ideach i przekonaniach, jej woli, duchu i także w jej charakterze, duchu i szerokich horyzontów. W ciągu ostatniego stulecia KPH rozrosła się z małej partii posiadającej mniej niż 60 członków do największej partii na świecie, liczącej obecnie ponad 91 milionów członków, prowadząc naród chiński do urzeczywistnienia ogromnego przeskoku. Od wydźwignięcia i wzbogacenia się do uzyskania siły i stworzenia chińskiego cudu, który zadziwia cały świat. Myślę, że nie jest to zbieg okoliczności, ale rezultat zachowania przez Komunistyczną Partię Chin jego pierwotnego ducha oraz konsekwentnej realizacji jej myśli. A ja myślę, że nie. Ale to tylko moja sprawa. Mój punkt widzenia. Po pierwsze, Pierwotna idea służenia ludziom pozostaje dalej aktualna. To jest oczywiste. Na samym początku swojego istnienia KPH za swój wyjściowy i nieustanny cel czyniła pracę na rzecz zapewnienia szczęścia narodowi chińskiemu i jego odrodzenia. Zarówno w przeszłości, w okresach rewolucji, budowy i reform, jak i obecnie w zapobieganiu i kontrolowaniu epidemii oraz walce z ubóstwem, KPH zawsze robiła wszystko dla ludzi i silnie ich wspierała. To jest właśnie ta ważna przyczyna, dla której KPH cieszy się taką witalnością. Nie wszystkie tutaj wymienione elementy przez pana Charlesa Defer, przez dyplomatę chińskiego, są w mojej opinii prawdziwe. Po drugie, cały czas cytuję, niezmienna pozostaje chęć do ciągłego uczenia się. Komunistyczna Partia Chin jest partią, która przywiązuje wielką wagę do nauki. Towarzysz Mao Zedong w odpowiedzi na, cytuję, panikę związaną z kompetencjami członków partii, koniec cytatu, zaproponował ogólnopartyjny konkurs nauki. Sekretarz generalny Xi Jinping zwrócił uwagę, że jeśli KPH ma się rozwijać, to musi promować naukę. Ciągłe zdobywanie wiedzy jest bezcennym doświadczeniem KPH, które pomaga w przezwyciężeniu trudności i łagodzeniu kryzysów, a także niewyczerpanym źródłem ciągłego postępu KPH. Po trzecie, niezmienna pozostaje odwaga w doskonaleniu samych siebie. To jakby wynika z drugiego. Najtrudniejszą do pokonania górą na świecie jest góra własnego ja. W ciągu ostatnich 100 lat Komunistyczna Partia Chin posuwała się naprzód, ponieważ była w stanie badać siebie i dokonywać samoanalizy, a w każdym ważnym historycznym momencie rewolucji, budowania czy reform poprzez doskonalenie siebie aktywnie korygowała swój kurs i działała na rzecz rozwoju najważniejszych kwestii. Jest to również najbardziej charakterystyczna cecha i największa zaleta KPH. Cytuję dalej. Od czasu reform i otwarcia, pytanie dziennikarza. Od czasu reform i otwarcia Chin, kraj ten przeszedł radykalne zmiany i dokonał znaczących osiągnięć w zakresie rozwoju. Jakie siły pana zdaniem były w stanie dokonać zmian w kraju liczącym 5000 lat historii i zamieszkałem przez 1/5 ludności świata? Jaką rolę odegrała w tym Komunistyczna Partia Chin? Odpowiedź dyplomaty. Zwykli ludzie w Chinach często mówią, bez Komunistycznej Partii Chin nie byłoby nowych Chin. Przez ponad 70 lat, i tutaj chyba się zgadzam, przez ponad 70 lat od powstania Chińskiej Republiki Ludowej na tym rozległym terytorium zaszły wielkie historyczne zmiany. Kraj przeszedł długą drogę od zamkniętego, zacofanego państwa do otwartych i postępowych Chin. Ludzie z niedostatku zaczęli żyć w umiarkowanym dobrobycie, a gospodarka przeszła od stanu skrajnej biedy do stanu dostatku i siły, czego decydującym czynnikiem było właśnie przywództwo KPH. Partia zawsze była skoncentrowana na ludziach. Pochodziła z ludu, tam były jej korzenie i służyła mu. Partia reprezentuje podstawowe interesy jak największej liczby ludzi, przez co zdobywa serca i zdecydowane poparcie jak ogromnej rzeszy obywateli. Źle to jest, znaczy bez sensu to jest napisane. Jak największej rzeszy obywateli. To właśnie jest źródło siły partii do przeprowadzenia ludzi przez wszystkiego rodzaju przeciwności losu i niebezpieczeństwa. KPH zawsze kładła nacisk na uwolnienie umysłu i poszukiwanie prawdy w oparciu o fakty, a nie kopiując z zagranicznych modeli. No. Podejmowała odważne próby i śmiałe przedsięwzięcia, odwołując się do rzeczywistej sytuacji Chin. Z powodzeniem badała drogę socjalizmu o chińskiej charakterystyce, która to ścieżka odpowiadała własnym warunkom narodowym kraju. Partia kierowała ogromnym statkiem o nazwie Chiny, który z powodzeniem przełamywał fale i posuwał się naprzód. Zawsze kładła nacisk na samodzielność i ciężką pracę, jednocząc i gromadząc majestatyczną siłę ponad miliarda Chińczyków, tworząc cud rozwoju rzadko spotkany na świecie i dokonując historycznych osiągnięć. Dziś wielki renesans narodu chińskiego ma przed sobą niespotykaną w historii świetlaną przyszłość. Cytuję dalej. Dane z wielu znanych międzynarodowych sondaży pokazują, że w Chinach występuje bardzo wysokie, ma miejsce bardzo wysokie poparcie, nie występuje. Barani umiem. Kremlowski. Bardzo wysokie poparcie obywateli dla rządu, dlaczego Chińczycy tak bardzo ufają rządowi? Czy ma to związek z Komunistyczną Partią Chin jako partią rządzącą? I odpowiedź. Myślę, że relacje między KPH a narodem chińskim można najlepiej opisać jako uczucie, które łączy rybę z wodą. To oczywiście jest błąd. Rybę z wodą. KPH służy ludziom z całego serca i dzieli się z nimi ten sam oddech, przeznaczenie i umysł. W ciągu 100 lat od momentu jej założenia partia występowała naprzód, gdy naród chiński przeżywał wewnętrzne i zewnętrzne trudności. Ciężko pracowała, gdy nowe Chiny wciąż czekały na swoje odrodzenie, jak również z odwagą i determinacją przyjęła na siebie odpowiedzialność, gdy reformy i rozwój przechodziły przez burzowe okresy. Wszystko to, aby zapewnić narodowi chińskiemu dobrobyt. Jak mówi chińskie przysłowie, ani złoty, ani srebrny puchar nie dorównują dobremu słowu płynącemu z ust ludzi. W przeszłości, podczas wojny rewolucyjnej, chińscy komuniści odcinali połowę swojej kołdry, by podarować jej część zwykłym ludziom. A przykro mi, ale jakoś tego nie widziałem. Bardzo bym był ciekaw interpretacji tego sformułowania przez tego dyplomatę. Obecnie w czasie modernizacji budowania niezliczeni członkowie partii stoją na czele walki z epidemią i ubóstwem, nie zważając na osobiste bezpieczeństwo i straty własne, że wszystkich sił strzegą życia, zdrowia i interesów ludzi. To właśnie dlatego, że KPH w swoim sercu ma naród, że nieustannie podejmuje praktyczne działania dające ludziom poczucie spełnienia, szczęścia i bezpieczeństwa. Naród chiński prawdziwie popiera KPH i ufa rządowi pod przywództwem partii. Myślę, że to właśnie jest serce ludu, to właśnie jest wybór ludzi i największa siła długoterminowych rządów KPH. Cytuję. Pytanie. Nie uszło mojej uwadze, że Chiny sformułowały 14 plan pięcioletni, który zawiera propozycję budowy wszechstronnego, nowoczesnego państwa socjalistycznego. Jakie zmiany czekają Chiny w związku z wdrożeniem tego planu? Co będą one oznaczać dla reszty świata? Dziękuję. Odpowiedź. Dziękuję za zainteresowanie rozwojem Chin. Moim zdaniem znaczenie 14 planu pięcioletniego odzwierciedlają przede wszystkim cztery nowości. Nowości w cudzysłowie. Po pierwsze, Chiny wchodzą w nowy etap rozwoju. Chiny rozpoczynają zupełnie nową podróż w kierunku tworzenia wszechstronnego i nowoczesnego państwa socjalistycznego, co jest kamieniem milowym w procesie rozwoju Chin. Po drugie, Chiny będą tworzyć nową koncepcję rozwoju. W czasie realizacji 14 planu pięcioletniego, a nawet w dłuższym okresie, rozwój gospodarczy i społeczny Chin będzie się opierał na promocji wysokiej jakości rozwoju z większym naciskiem na innowacje, koordynację, ekologię, otwartość i dzielenie się, tak aby owoce rozwoju przyniosły większe korzyści wszystkim. Po trzecie, zbudowanie nowego wzorca rozwoju, w którym cykl krajowy stanowi filar, a oba cykle wewnętrzny i międzynarodowy napędzają się nawzajem, te obydwa kręgi, aby jeden drugiemu przynosił korzyść. Po czwarte, sprecyzowanie wymogów nowego rozwoju, to znaczy dokonanie bardziej oczywistego i znaczącego postępu w zapewnieniu wspólnego dobrobytu wszystkich ludzi jako celu wizjonerskiego oraz ciągłego zwiększania poczucia spełnienia, szczęścia i zabezpieczenia i bezpieczeństwa ludzi. Należy zauważyć, to są te cztery najważniejsze elementy nowości rozwoju, w tym tego 14 planu pięcioletniego. Cytuję dalej odpowiedź. Należy zauważyć, że Chiny zaproponowały nowy model rozwoju opartego na podwójnym obiegu. Czy zaproponowały same sobie. Jest to wybór proaktywny, mający na celu dostosowanie się do zmieniających się etapów rozwoju gospodarczego Chin i radzenie sobie z transformacjami w złożonym środowisku międzynarodowym. Przyjęcie obiegu krajowego za podstawę nie jest w żadnym wypadku działaniem nastawionym na zamknięcie lub ograniczenie powiązań gospodarczych ze światem. Jest raczej wyrazem otwartości, gdzie te dwie drogi, krajowy i międzynarodowy, wzajemnie się wzmacniają. Gospodarka Chin jest już głęboko zintegrowana z gospodarką światową i za zamkniętymi drzwiami nie jest możliwy jej szybki rozwój, o czym świadczą doświadczenia chińskie w zakresie reform i otwarcia w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci. Przewodniczący Xi Jinping powiedział, kiedy świat jest dobry, Chiny mogą być dobre. Kiedy Chiny są dobre, świat może być lepszy. Jako druga co do wielkości gospodarka na świecie, największy kraj rozwijający się, Chiny od wielu lat z rzędu systematycznie i w największym stopniu przyczyniają się do światowego wzrostu gospodarczego. Wierzę, że wraz z realizacją 14 planu pięcioletniego struktura gospodarcza Chin będzie nadal optymalizowana, a Chiny wniosą nową witalność do gospodarki światowej i stworzą szersze możliwości rozwoju dla wszystkich krajów świata, w tym i Polski. I ostatnie pytanie, i ostatnia odpowiedź. W zachodnich mediach pojawiają się różne głosy, interpretacje chińskiej polityki zagranicznej, w tym oskarżenia o uprawianie dyplomacji wilczych wojowników, dyplomacji szczepionkowej. Co pan o tym sądzi? Czy Chiny naprawdę zamierzają konkurować ze Stanami Zjednoczonymi o dominację na świecie? Cytuję odpowiedź. Przylepianie na młatki uprawiania dyplomacji wilczych wojowników jest przejawem niezrozumienia chińskiej dyplomacji. Chiny zawsze prowadziły niezależną i pokojową politykę zagraniczną. Naszą tradycją dyplomatyczną nigdy nie była agresja, ale do chińskiego temperamentu nie należą również pokłony i służalczość. Kiedy inni przychodzą, by pod naszymi drzwiami popisywać się swoją potęgą i ingerować w nasze sprawy wewnętrzne i bez opamiętania rzucać obelgi i oszczerstwo pod naszym adresem, to nie możemy cofnąć się o krok. Musimy stanąć we własnej obronie, stanowczo strzec naszych interesów narodowych i godności. Jest oczywiste, że pojęcie dyplomacja wilczego wojownika to w istocie kolejna wersja teorii chińskiego zagrożenia. Kolejna pułapka dyskursu, której celem jest zmuszenie nas do nieoddawania uderzeń, nieodpowiadania na oszczerstwa i do porzucania walki. Jeśli chodzi o pańskie pytanie dotyczące dyplomacji szczepionkowej, jeśli chodzi o pańskie pytania dotyczące dyplomacji szczepionkowej, to niektórzy podnoszą, że Chiny próbują wykorzystać eksport szczepionek do szerzenia swoich wpływów geopolitycznych, co jest bardzo marnym argumentem. Chiny zawsze podkreślały, że szczepionki są przede wszystkim dobrem publicznym, dlatego objęły wiodącą rolę w działaniach na rzecz udostępniania szczepionek będących globalnym dobrem publicznym, oraz poprawy dostępności i przystępności cenowej tych preparatów w krajach rozwijających się. Chiny, jak powiedziały, tak zrobiły, a nawet zrobiły jeszcze więcej. Do tej pory Chiny dostarczyły społeczności międzynarodowej ponad 350 milionów dawek szczepionki, w tym w ramach pomocy szczepionkowej do ponad 80 krajów, a w ramach eksportu do ponad 40 krajów. Cywilizacja chińska jest oddana ideom pokoju i poprawiania ludzkiego losu, dobrosąsiedzkich stosunków oraz spokoju na świecie. Na przestrzeni dziejów Chińczycy odbyli. No, to znaczy ja czytam poprawnie, ale tutaj to jest tak dramatycznie źle napisane, że na przestrzeni dziejów Chińczycy odbyli 7 wielkich morskich podróży na zachód, ale nigdy nie zastraszały Chiny, nie zastraszały innych swoich siłą, innych swoją siłą, nie zajęły również ani centymetra ziemi obcego kraju. Zamiast tego zasiały po drodze ziarna pokoju i przyjaźni. W chińskich żyłach nie płynie krew tyranów i wojennych watażków. W epoce nowożytnej, po trudnych doświadczeniach, częstych wojen i cierpień ludzkości, naród chiński stał się bardziej świadomy wartości pokoju. Patrząc wstecz na uprzysłowienie Chin w ciągu zaledwie kilku dekad, możemy zauważyć, że Chiny nie podążały przetartą przez niektóre kraje ścieżką ekspansji i agresji, aby się osiągnąć swój cel. Zerwały z tradycyjnym modelem wielkiego mocarstwa, tutaj silny kraj ma być hegemonem, to jest w cudzysłowie, i poświęciły się poszukiwaniu nowej drogi do osiągnięcia rozwoju i odrodzenia narodowego w sposób pokojowy, zapewniając ludzkości nowy wybór pozwalający na modernizację. W odniesieniu do stosunków chińsko-amerykański radca stanu ministra spraw zagranicznych Wang Yi zaznaczył, że różnice czy sprzeczności między Chinami a Stanami Zjednoczonymi nie są sporem o władzę, status czy system społeczny, ale raczej o to, czy trzyma się multilateralizmu czy unilateralizmu i czy opowiada się za współpracą, z której wszyscy czerpać będą korzyści, czy grą o sumie zerowej. Jako światowe mocarstwo Stany Zjednoczone powinny przyjąć bardziej tolerancyjną postawę wobec rozwoju innych krajów. Powinny być bardziej świadome, że obywatele innych krajów mają takie samo prawo do dobrego życia jak Amerykanie. Mocno wierzymy, że harmonia i wzajemne korzyści to idee łączące drogi, którymi podążają Chiny i Stany Zjednoczone. I w końcu nadejdzie dzień wspólnego rozwoju ludzkości. Chiny są gotowe do współpracy ze wszystkimi krajami świata w celu stworzenia dla ludzkości wspólnej przyszłości, której orędownikiem jest przewodniczący Xi. Tu jest setka, jeśli nie więcej, jeśli nie kilka setek problemów, a pytań, wątpliwości, a nieścisłości, niejasności itd. wypowiedzi pana Charlesa Dauphin. Jedna jest pewna. A proszę zauważyć, że swoje odpowiedzi pan chiński dyplomata zaczął od sekretarza generalnego Xi Jinpinga i skończył. Pierwszymi słowami był sekretarz generalny Xi Jinping, ostatnimi słowami był przewodniczący Xi Jinping. To znamienne. Proszę Państwa, ja myślę, że ciekaw jestem, ile osób dosłuchało mnie do końca. Myślę, że warto by było się pochylić nad tymi odpowiedziami, ale sądzę, że tego nie zrobię. Nie zrobię tego dlatego, że dlaczego ja tego nie zrobię? No, przecież nie dlatego, że się boję, prawda? Nikogo się bać nie muszę. nikt mi nie płaci. Ja myślę, że ten pan Sarge d'Affaire niekoniecznie jest człowiekiem zbyt błyskotliwym. Pamiętam, że był, nie wiem czy jest w dalszym ciągu, w ambasadzie Chin w Polsce dyplomata, który bardzo dobrze znał pana profesora Gambikowskiego i bardzo dobrze znał Polskę, co najważniejsze. W jednym ze spotkań z panem profesorem Gambikowskim ten dyplomata chiński uczestniczył. I właśnie taki człowiek byłby bardziej na miejscu, aby dotrzeć do polskiego społeczeństwa. Myślę, że ten pan dyplomata, ten Sarge d'Affaire ambasady chińskiej niekoniecznie jest taką osobą, która potrafiłaby dotrzeć do polskiego społeczeństwa. Czego najlepszym wyrazem są jego odpowiedzi. No właśnie. Mam nadzieję, że jeszcze w najbliższej przyszłości, czyli w ciągu kilkunastu najbliższych dni, będę miał przyjemność przedstawić Państwu swój pogląd na Komunistyczną Partię Chin, na rolę Komunistycznej Partii Chin w tym, co się dzieje, na wiodącą oczywiście rolę. Ale również powiedzieć o tym, rzecz bardzo dla mnie istotną, jako Polaka i Chińczyka, a mianowicie wytłumaczyć Państwu, dlaczego obecne władze Chin, które mogłyby, biorąc pod uwagę ich sukcesy, mogłyby dokonać pewnej rewizji tego, co się działo w pierwszym okresie maoistowskim o rozwoju Chin Ludowych, tego nie robią. I myślę, że nie zrobią. Znaczy, dobrze by było, żebym wyraził swój pogląd w tej materii, ponieważ zależy mi na tym, to bardzo mi zależy na tym, aby Polacy jak najwięcej rozumieli z tego, co się działo w Chinach, co się dzieje w Chinach, co się będzie działo w Chinach i dlaczego tak się działo, dzieje i będzie działo. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.